Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o marcu 1968 roku. 15 marca w Gdańsku dochodzi do być może największej demonstracji w marcu 68 roku w jakimkolwiek z polskich miast. Wydaje się, że blisko 20 tysięcy ludzi wzięło w niej udział. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt, z którym chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wydarzeniach marca, no zarówno tu na Pomorzu, jak i w Polsce. Pierwsze moje pytanie jest takie... Jak to się wtedy stało? Przypomnę, że 8 marca 1968 roku dochodzi do wydarzeń na Uniwersytecie Warszawskim. Aktyw robotniczy i milicja interweniują przeciwko protestującym studentom. To jest takie wydarzenie, które jest chyba takim początkiem czegoś, co można powiedzieć o studenckiego marca 1968 roku, czyli takiej fali protestów, która przechodzi przez polskie uczelnie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa. No, jednak trzeba trochę wrócić do końca stycznia, kiedy to doszło do pierwszej demonstracji, przede wszystkim z udziałem młodzieży w Warszawie. Demonstracji będącej protestem przeciwko zdjęciu spektaklu Dziady ze scen Teatru Warszawskiego. I teraz pojawia się pytanie... Dlaczego tak długo? Tak? Nie tylko ta przerwa między 30 stycznia 68 a 8 marca w Warszawie, a w przypadku Gdańska, Trójmiasta 12, 13, 14 i w końcu 15 marca. Odpowiedź znajdujemy w ówczesnych dokumentach i łatwo to nakładamy też na siatkę dzisiejszego roku akademickiego. Istotnym powodem była sesja egzaminacyjna tak na uczelniach warszawskich, jak i na uczelniach trójmiejskich.
Ale czy to oznacza, że w rzeczywistości tą praprzyczyną było takie poczucie młodej inteligencji, tej skupionej na uczelniach, że to, co zdarzyło się ze spektaklem teatralnym, jest jakby takim sygnałem do takiego kursu, którego oni nie są w stanie zaakceptować i wobec którego muszą zaprotestować? Czy ważniejsza była właśnie owa solidarność już marcowa, czyli ta solidarność z tym, że studentów na Uniwersytecie Warszawskim się bije?
Tak 30 stycznia, jak i 8 marca powinniśmy postrzegać w kategorii owej przysłowiowej iskry, która padła na beczkę prochu, a tą beczkę wypełniało niezadowolenie społeczne narastające od końca lat 50., kiedy doszło do bardzo istotnego przekierunkowania polityki władz politycznych kraju, ale też polityki gospodarczej, w tym nakładów na potrzeby, na pokrycie, zaspokojenie potrzeb społeczeństwa. To jest 8-9 lat kolejnych kryzysów, podwyżek, takiej atmosfery wręcz paniki, też niespełniania różnych postulatów wychodzących od robotników, od inteligencji, od młodzieży. I w końcu przychodzi początek 1968 roku, gdzie to jak gdyby wszystko razem się kumuluje i sprawia, że owego 15 marca, który pan pytał, na ulicach Gdańska, w okolicach Politechniki, widzimy tysiące ludzi należących nie tylko do grona studentów uczelni gdańskich, ale do wszystkich warstw społeczeństwa Trójmiasta.
Czyli ogromny ładunek niezadowolenia z bardzo różnych aspektów życia w tej gomułkowskiej Polsce.
Tak, tak, tak. Trzeba też mocno i w tej chwili już konsekwentnie dementować taki oto przekaz pojawiający się w kontekście opowieści o marcu 68 roku, że przed 68 rokiem w Polsce panowała owa stabilizacja, czy też mała stabilizacja, czy też powtarzając za Tadeuszem Różewiczem tytuł jego utworu Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja. Tej stabilizacji, panie redaktorze, nie było. Wręcz przeciwnie, regularnie pojawiały się stany napięcia, szczególnie na początku lat 60., gdy obawiano się wybuchu nowego światowego konfliktu. Czy to 60., 61., czy 62. rok. Tak zwany mur berliński, później kryzys kubański, wcześniej zestrzelenie zwiadowczego samolotu amerykańskiego nad wschodnią Rosją. Wszystko to skutkowało paniką wojenną wręcz, masowym wykupywaniem towarów. Władze polityczne i władze bezpieczeństwa PRL odnotowywały te nastroje i na to nakładały się sukcesywne podwyżki. Jeżeli dzisiaj spytać mieszkańca naszego kraju o pewnej wiedzy na temat kryzysów politycznych z okresu PRL, kiedy podwyżka cen żywności doprowadziła do protestu, no to odpowie w grudniu 1970 roku. Ale te ceny rosły kilkakrotnie, również tej przyczyny grudniowej, jednej z przyczyn, czyli ceny mięsa i wyrobów mięsnych, rosły kilka razy między 59 a 67 rokiem. To jest to, co uderzało w społeczeństwo, w te 30 milionów obywateli PRL już wcześniej.
No tak, ale gdy patrzymy na 68 rok, to ważny jest jednak ten aspekt inteligencki. Znaczy, było takie poczucie tych środowisk inteligenckich, że to one są tutaj pewnym inicjatorem tego, co się dzieje, i także w nie wymierzona była propaganda władz w trakcie i po tych wydarzeniach. Ja przypomnę, że ta czarna legenda to jest złota młodzież, czyli hasło, że dzieci dawnych stalinowskich dygnitarzy w pochodzenia żydowskiego wywołały ekscesy, w które uwikłały niewinną polską młodzież.
No tak, ale to jest opowieść, która pojawia się gdzieś około, który początek należy wiązać gdzieś z 10-11 marca 68 roku, gdy władza po raz kolejny musiała wytłumaczyć, dlaczego w wielu miastach, w ośrodkach akademickich w sumie dziesiątki tysięcy obywateli wychodzą na ulicę. Proszę pamiętać, że w 56 roku podawano inne wytłumaczenie. Otóż, że dywersanci niemieccy pojawili się w Poznaniu, więc jakaś legenda za każdym razem była tworzona. Tutaj w 68 roku legendę stworzono, jak gdyby kumulując pewne wątki przygotowywane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych już co najmniej od początku lat 60. pod kierownictwem wówczas wiceministra, a później od 64 roku ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara, gdy ten materiał preparowany przedstawiono w odpowiedni sposób szefowi partii Władysławowi Gomułce, tworząc wrażenie kolejnego zagrożenia, kolejnego sojuszu, mianowicie sojuszu sionistyczno-niemieckiego wymierzonego w Polskę i w ustrój Polski Ludowej.
No myślę, że warto, żebyśmy za chwilę porozmawiali o tym, jak tak naprawdę ten mechanizm przenoszenia tego sporu, tego konfliktu i tego wszystkiego, co działo, rzeczywiście zadziałał w marcu 68 roku, a nie to, jak go widziały władze. O tym za chwilę będę rozmawiał z moim gościem. Przypomnę, że jest nim profesor Grzegorz Berendt. Dziś rozmawiamy o marcu 68 roku. Moim gościem jest profesor Grzegorz Berendt. Przed przerwą rozmawialiśmy o takiej próbie uzasadnienia czy też wyjaśnienia społeczeństwu, co tak naprawdę się dzieje wobec tych protestów studenckich, a potem rozruchów ulicznych. I o tym, jak władza próbuje powiedzieć, że jest to kwestia tych, którzy utracili władzę i ich dzieci, którzy się nie potrafią z tym pogodzić. No właśnie, tych dawnych stalinowskich komunistów pochodzących pochodzenia żydowskiego. To była ta frazeologia, która funkcjonowała. No ale ja bym powiedział, coś trochę na rzeczy było, dlatego że wśród tych, którzy szczególnie w tych latach wcześniejszych na Uniwersytecie Warszawskim organizowali różnego rodzaju formy, no jakby to nazwać, protestu i którzy byli wśród inicjatorów zarówno tego protestu po zdjęciu dziadów, jak i tego, co działo się już w marcu 1968 roku, no było trochę ludzi, którzy spełniali ten postulat władz. I to oni byli tą najbardziej zorganizowaną grupą, jeśli mówimy o wydarzenia sprzed marca 1968 roku. Czy my w ogóle mamy do czynienia z jakimś protestem, który jest w jakiejkolwiek formie zorganizowany?
Jeżeli organizowany tu, na naszym terenie, to w sposób bardzo doraźny, gdzie mamy do czynienia czy na Politechnice, czy na innych uczelniach, z takimi doraźnie ad hoc występującymi liderami, których postawa, argumenty kierowane do kolegów, do pracowników, młodszych pracowników uczelni wyższych, no, przynoszą ten efekt, który oczekuję. Natomiast wydarzenia gdańskie, poza tym tłem takim szerszym, o którym wspominałem, są bez wątpienia jednak echem tego, co działo się w stolicy kraju. A w stolicy kraju już co najmniej od kilku lat oczekiwano tego, że obietnice dane społeczeństwu w październiku 1956 roku, powtarzane w roku następnym, będą spełnione. I te obietnice nie zostaną, ich realizacja nie zostanie ograniczona wyłącznie do zaspokojenia potrzeb materialnych, ale też liberalizacja pójdzie w kierunku większej swobody wyrażania swoich opinii, kontestowania działań władz. Tymczasem na początku lat 60. postawa szefa partii, a za nim tego środowiska, które go wspierało, no, przejawiała, była zupełnie inna. To znaczy Gomułka coraz bardziej nerwowo reagował na kontestację, na krytykę płynącą czy to ze środowiska marksistów, akademików, takich jak Leszek Kołakowski, Pomian, Bauman i inni pracownicy właśnie wspomnianego przez pana Uniwersytetu Warszawskiego, czy też z innych kręgów. Tu można przywołać późniejsze nieco wydarzenie, ale które wywołało wręcz furię, mianowicie list biskupów polskich do braci w wierze biskupów niemieckich, co wywołało ogromną falę propagandowego ataku na episkopat polski, na prymasa Wyszyńskiego od listopada 1965 roku przez rok 1966. Natomiast pyta pan o to, co było na rzecz. Padło kilka przykładowych nazwisk, ale ono tak w przypadku Warszawy, jak i w przypadku innych miast mogłyby być uzupełniane. Ludzie obserwujący rzeczywistość, jej mankamenty w różnych wariantach domagali się dyskusji, domagali się zmian, a nie tylko przyjęcia stanowiska Władysława Gomułki, który stwierdził, że skoro dajemy ludziom pracę, jakieś warunki mieszkaniowe, poszerzamy bazę materialną, to w zasadzie wystarczy i społeczeństwo powinno być zadowolone i szczęśliwe. Takiego samoograniczenia nigdy nie ma, ponieważ naturalną postawą społeczną jest to, aby żyć jeszcze lepiej, aby swoją sytuację poprawić. Natomiast system już w różnych wymiarach i kultury, i swobody, i demokracji, i liberalizacji, i też w tym wymiarze ekonomicznym, nie był w stanie tego zapewnić pod kierownictwem Władysława Gomułki. Te grupy świadome, obserwujące, analizujące, które korzystały po części z liberalizacji następującej po roku 56, no, wyrażały swoją opinię, kontestując system, to jest chociażby list z 64 roku sygnowany przez Jacka Kuronia czy Karola Modzelewskiego, czy wystąpienie Kołakowskiego w 66 roku na dziesięciolecie października, gdzie również krytykowano, kontestowano politykę ówczesnych władz politycznych.
Jak te protesty się miały do tego środowiska młodzieżowego? Bo przypomnę, że no, żyliśmy w społeczeństwie, w którym rozpowszechnianie treści było zmonopolizowane przez władzę. Jeśli już władza mówiła o tych rzeczach, to mówiąc najkrócej, mówiła tylko swoim językiem i dokładnie o tych rzeczach, o których chciała mówić. Czyli krytykowała biskupów w roku milenium bardzo wyraźnie za list do episkopatu niemieckiego. Krytykowała środowisko to, które chciało jakby liberalizacji partii. I także w toku już tych wydarzeń my mamy do czynienia też z pewnego rodzaju pułapką, w którą władze wpadły. Ja przypomnę, że trochę tak było, że na początku tu w Gdańsku to władza chciała rozegrać pewne rzeczy. Ja przypomnę, że wydarzenia na Politechnice Gdańskiej 12 marca zaczynają się właściwie w środowisku, które wydawało się, że władza kontroluje, czyli władz Zrzeszenia Studentów Polskich, że na to pierwsze spotkanie, które odbywa się w holu, przybywa pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Partii Stanisław Kociołek i wydaje się, że władza chyba trochę też liczyła, że uzyska może na Politechnice, a może w innych uczelniach, wręcz bym powiedział coś, co zaprzeczy temu, co dzieje się w Warszawie, rodzaj potępienia dla tego, co dzieje się w Warszawie, a dzieje się zupełnie odwrotnie. Gdzieś w trakcie tego spotkania biorą górę te emocje, których władza nie kontroluje. Stanisław Kociołek zostaje bardzo źle potraktowany. I właściwie od tego zaczynają się te wydarzenia gdańskie.
Ale też władza nie miała rzeczywiście w rzeczywistości tego monopolu, dlatego że jesteśmy w radiu i to radio było głównym narzędziem przełamania komunistycznego monopolu oddziaływania, kształtowania świadomości.
To zagłuszane radio.
Nie, już nie w takim stopniu jak do 56 roku. I te miliony obywateli PRL, które chciały uzyskać dostęp do alternatywnych interpretacji i źródeł informacji, mogły za sprawą polskojęzycznych rozgłośni zagranicznych to uzyskać. W przypadku Gdańska, gdy mówimy o tamtych wydarzeniach, proszę jeszcze nałożyć na to doświadczenie rodzinne, przedwojnia, okresu okupacji, kontaktów czy zetknięcia bolesnego społeczeństwa polskiego z władzą sowiecką w 1939 roku i od 1944 roku. A jeszcze dodam tu, że młodzież i pracownicy różnych branż, też akademicy, przemieszczali się po kraju i przywozili ze sobą informacje, doświadczenia, wymieniali. Tu dość taki epizod może, czy element z pewnego doświadczenia rodzinnego mojej małżonki, gdy w jej rodzinie, do jej rodziny weszła kobieta ze Związku Sowieckiego, i jej siostra odwiedzała Gdańsk i ta siostra, obywatelka Związku Sowieckiego, była przerażona tym, co słyszała w tramwaju i w autobusie. Łapała się za głowę. U nas nawet przy stole nie można takich rzeczy mówić, a tutaj ludzie nie boją się w kolejkach, w środkach komunikacji. Więc mamy do czynienia z nieformalnym przepływem informacji i opinii, a Służba Bezpieczeństwa rejestrowała to, że informacje i opinie na temat wydarzeń warszawskich przepływały do Trójmiasta za sprawą młodzieży, która studiowała u nas, ale której rodziny, której przyjaciele mieszkali w Warszawie, więc tu jest kontakt bezpośredni. Ci ludzie wsiadali w pociąg i po tych, nie wiem, 3-4 godzinach wówczas byli w Trójmieście, byli w akademiku, byli na stacji, spotykali się ze swoimi rówieśnikami i opowiadali jak od strony studenta Uniwersytetu Warszawskiego wyglądał przebieg zdarzeń 8 marca, więc nie było laboratoryjnego zabezpieczenia monopolu władzy, ówczesnych władz na przepływ informacji.
Chcę spytać, dlaczego ta propaganda, którą władza próbowała narzucić, nie odniosła skutku, ale myślę, że zrobimy to po chwili przerwy. Przypomnę, że rozmawiam dzisiaj z profesorem Grzegorzem Berentem, rozmawiamy o marcu 1968 roku. Co się jednak takiego stało, że to, co władza przygotowywała, to jednak znajdowało jakby troszeczkę inny oddźwięk niż się wydawało. Ja przypomnę, że też w łonie władzy trwała jakaś taka próba zdyskontowania tego zjawiska. Mówił pan profesor o Mieczysławie Moczarze, który jakby przygotowywał swoją ekipę do ewentualnego objęcia władzy i który jakby szedł do tej władzy z takimi ideami nowego polskiego nacjonalizmu partyjnego, takiego łączenia komunizmu z nacjonalizmem. Ważnym wątkiem tego wszystkiego był ten antysemityzm i ten wątek antysemicki, o którym żeśmy wspomnieli, który pojawia się w wytłumaczeniu władz dla tego, co dzieje się w tej polskiej rzeczywistości w marcu 1968 roku, dla tej ekipy, która, przypomnę, kontrolowała w dużym stopniu milicję i służby specjalne, zresztą taki ciekawy artykuł, który pokazuje, jak wielu ludzi, którzy w Gdańsku zajmowali się tym, należeli do takiego ścisłego grona współpracowników Mieczysława Moczara. Próbowali narzucić tę nową narrację, tę narrację mówiącą temu wszystkiemu są winni Żydzi. Przypomniał pan profesor o tym, jak bardzo niecenzuralne były treści wypowiadane na ulicy. Ale ja przypomnę, że karierę też robił antysemityzm, dlatego że krytyka władz często przybierała takie formy antysemickie, ta zwykła, taka codzienna. I ona się tutaj, jakby to ładnie powiedzieć, posiłkowała tym, co władza, a właściwie ten odłam władzy próbował rozsiać, z tym, co Polacy często o tej władzy mówili. Ja przypomnę takie zdanie, które mówiło, że no, wszystkiemu winni ci Żydzi, a Gomułki żona to też Żydówka, prawda? Czyli taka plotka, która miała jakby powiedzieć, wszystkiemu winni są oni, ale ten Gomułka to też jest jeden z nich, prawda? Czyli łączenie tego, co chciał zrobić Moczar, z tym, co jakby to powiedzieć, gdzieś tam jednak w duszy jakiejś części polskiego społeczeństwa grało.
No tak, to jest, zapewne nastąpiła taka refleksja w środowisku Moczara i w tym kręgu, które chciało wraz z nim zająć pierwsze miejsca w rządzie i we władzach PZPR. Jak to zrobić? Skoro nie ma mowy o demokracji, skoro nie ma mowy o pluralizmie, skoro nie ma mowy o tym, żeby na przykład przeprowadzić kampanię wyborczą co 4 lata i w ten sposób dokonać zmiany ekipy kierującej krajem. Czy Władysław Gomułka nie był komunistą? Był ortodoksyjnym komunistą. Czy Władysław Gomułka był przeciwko sojuszowi ze Związkiem Sowieckim? Jak najbardziej uważał, że to jest podstawa obrony integralności terytorialnej kraju w ówczesnym świecie. Więc jak można było zaatakować ortodoksyjnego komunistę stawiającego na trwały związek z naszym sąsiadem na wschodzie? No, taki taktyczny zabieg przyjęto, aby rozegrać to środowisko, które przejęło władzę w 1944-1945 roku od strony, która może być zaakceptowana na wschodzie. Bo też przypomnijmy, jeżeli mówimy o retoryce antysemickiej, to ta retoryka jest obecna w wystąpieniach, w postawach, w polityce kolejnych sekretarzy partii sowieckiej co najmniej od końca 1948 roku. To było u Stalina, to było u Chruszczowa, to nie zniknęło u Breżniewa.
I w 1967 roku się ożywia w związku z wydarzeniami politycznymi na Bliskim Wschodzie.
Tak jest, gdy Moskwa wskazała żydowską piątą kolumnę jako przyczynę klęski sojuszniczych państw arabskich w wojnie, do której doszło w czerwcu 1967 roku. I tę retorykę moskiewską Gomułka zaakceptował. Wówczas on w zasadzie zobaczył, jak straszliwe konsekwencje są poszukiwania piątej kolumny. Dopiero wiosną 1968 roku i skonstatowanie tego, że nie można obywateli pochodzenia narodowości żydowskiej dzielić na tych dobrych i na tych złych, to znaczy nazywanych syjonistami, przychodzi dopiero w maju 1968 roku. Ale to on, używając takiego podziału, czy to w czerwcu 1967 roku, czy podczas swojego wystąpienia 19 marca 1968 roku, w zasadzie jak gdyby dał przyzwolenie
na rozpętanie tego demona.
Na rozpętanie tej akcji, na nabranie szerokiego zasięgu przez tę akcję. On ją zatrzymał, ale było już za późno, bo tysiące ludzi zostało straszliwie poranionych tą antysjonistyczną, czyli antyżydowską retoryką. Wśród nich tych, którzy byli odpowiedzialni za zbrodnie stalinizmu z lat 44-1955-56 i tych, którzy byli Bogu ducha winnymi, przeciętnymi obywatelami Polski Ludowej, pracującymi gdzieś na Dolnym Śląsku, w Łodzi, w Szczecinie, absolutnie nie na eksponowanych stanowiskach. Natomiast to przyzwolenie na atakowanie z klucza pochodzenia żydowskiego uderzyło i w komunistów, beneficjentów nowego ustroju i w tych, te tysiące, które po prostu chciało żyć i którzy tęsknili za bezpieczeństwem dla siebie i dla swoich dzieci, a nagle po raz kolejny, po 10 latach, bo w 56 roku było podobnie, to bezpieczeństwo stanęło pod znakiem zapytania.
O tych wydarzeniach antysemityzmu i przejawach antysemityzmu tu na Pomorzu chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali za chwilę, ale chciałbym też wrócić do przebiegu samych wydarzeń. Mamy ten 12 marca, czyli ten wiec na Politechnice, który kończy się klęską Stanisława Kociołka, który jest tam sposponowany przez tych studentów. Nawet czymś obrzucony, co zdaje się jest, jakby to powiedzieć, takim powodem do też jakichś emocji, które potem towarzyszą Kociołkowi w tego rodzaju kontaktach. Dochodzi do pierwszych demonstracji. Potem jest jakaś próba zażegnania tych protestów, ale jednak dochodzi ostatecznie 15 do właściwie wielkiej demonstracji, która nie jest właściwie przez nikogo sygnowana ani przygotowywana i która w dużym stopniu została spontanicznie jakby zorganizowana, bo przypomnę, że próbowano ją pierw zorganizować, potem próbowano ją odwoływać, ale ludzie i tak zebrali się w rejonie Politechniki, w rejonie Opery Bałtyckiej i tam dochodzi do tej demonstracji, która jest jednak właściwie prawie natychmiast rozpraszana przez milicję i ORMO. Więc mamy do czynienia z czymś, co no, dokładnie jest to tym, o czym pan wspomniał, czyli że takim wyładowaniem nie tylko tych emocji, które były zrozumiane na uniwersytetach, na politechnikach, wśród inteligentów polskich, ale też rozładowaniem tych emocji, o których mówiliśmy, takiego bardzo trudnego życia w tamtych latach.
12 marca ta grupa właśnie takich spontanicznie występujących liderów młodzieży studenckiej sformułowała kilkanaście postulatów. Dotyczyło to liberalizacji życia w kraju. Można powiedzieć, że postulat życia w prawdzie, aby mówić jak jest i zmieniać, krytykować. Był postulat, aby ten spis, te dezyderaty przedstawić w prasie trójmiejskiej, być może w radio, ale w prasie. Ten postulat nie został spełniony. Późnym wieczorem doszło do zajść i rozpędzania demonstrantów w okolicach klubu studenckiego Żak.
Ja przypomnę, że tam miało dojść do spotkania z panem ministrem Rafackim.
I doszło.
prawda? I to jest ciekawy też wątek tej historii.
Tak, ale tam doszło do sytuacji takiej, gdzie zaplanowane wcześniej spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Adamem Rapackim poświęcone sytuacji międzynarodowej, w której funkcjonowała Polska, przekształciło się w taką sytuację, gdy zbierający się pod siedzibą Żaka studenci, nie tylko studenci, wzywali ministra, więc reprezentanta władz centralnych, do wystąpienia i zajęcia stanowiska w kwestiach bieżących, tych dotyczących 8 marca i później. Ale 15 marca wiec miał służyć temu poparciu dla niezrealizowanych postulatów z 12 marca. Natomiast nie później niż 14 marca Andrzej Biernaś z Politechniki Gdańskiej dowiedział się, że gromadzone są bardzo duże siły bezpieczeństwa, które mają spacyfikować ten wiec. W związku z tym z gronem swoich kolegów przystąpił do działania, aby odwołać wiec z 15 marca. Rozklejali plakaty, chodzili po akademikach. Do części potencjalnych odbiorców ten przekaz dotarł. Ale nie do wszystkich, a inni z kolei niejako nie chcieli w ten sposób na niego zareagować i posłuchać tego wezwania do nieobecności. I skoro rozeszły się pogłoski o wiecu pod Politechniką, 15 i nawet była znana godzina, to 15 marca po południu osoby zainteresowane uczestnictwem w wiecu zaczęły zdążać w kierunku gmachu głównego Politechniki.
Gdy patrzymy na przygotowanie władz, czy to jest tak, że po decyzji o rozbiciu protestów na Uniwersytecie Warszawskim 8 marca przyjęto taki kurs, mówiąc najkrócej, kolizyjny z wszystkimi formami protestu? Bo widać wyraźnie, że po 8 w całym kraju organizowane są specjalne sztaby milicyjne, mobilizuje się tak zwany aktyw robotniczy, czyli ormowców, mówiąc najbardziej dokładnie, czyli tą ochotniczą rezerwę milicji. Wszędzie próbuje się znaleźć taką masę krytyczną do tego, żeby także w tych ulicznych konfrontacjach władza okazała się silniejsza od demonstrantów.
Ja myślę, że tu jest trochę inny element. Wydarzenia, protesty uliczne z 1968 roku, to protesty w 12 lat po kilkudziesięciu zgromadzeniach, protestach roku 56, w tym tego najbardziej tragicznego, krwawego protestu rewolty poznańskiej. Władza nie chciała dopuścić do tego, żeby protestujący, kontestujący wyszli na ulicę, gdzie trudno jest zachować kontrolę, gdzie mogą dołączyć do zgromadzenia różni ludzie, również prowokatorzy albo element przestępczy. I akurat dążenie do tego, aby zatrzymać takie upowszechnianie protestu, czy przyjęcie przez protesty formy zgromadzeń ulicznych, jest w moim przekonaniu w tamtych czasach chyba, nie wiem czy to dobre słowo, naturalne, nie, ale powszechnie stosowane. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje wiosną 68 roku w wolnym świecie, w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, tam również dochodzi do ostrych starć między ludźmi, którzy chcą się gromadzić i protestować, a siłami bezpieczeństwa. Więc to, że władza próbuje zapanować nad zgromadzeniem, którego inicjatorów nie zna, nie upoważniła, jest chyba takim elementem, który zawsze występuje, a ewidentnie w 68 roku zdecydowano się po 8 marca tłumić w zarodku inne zgromadzenia o podobnym charakterze.
Choć przypomnieć trzeba, że w następnych tygodniach władza organizuje swoje demonstracje i swoje protesty. Ona je organizuje głównie w zakładach pracy. Czasami one nieco wychodzą z tych zakładów pracy i organizowane są w jakichś miejscach, w których można pokazać te przygotowane szczególnie na te okazje transparenty. Przypomnę, że frazeologia tych transparentów do dziś jeszcze budzi, myślę, że w wielu osobach różnego rodzaju najgorsze wspomnienia. To było dowód na to, że władza dysponowała jednak pewnym potencjałem organizacyjnym, który pozwalał jej na tego rodzaju działania, ale potrzebowała trochę więcej czasu niż te kilka dni w marcu 1968 roku, żeby to wszystko zorganizować?
Że pokazanie, że w kraju występują też tysiące czy setki tysięcy ludzi popierających politykę władz, no jest chyba naturalnym działaniem każdej siły politycznej sprawującej rządy. Organizowanie takich wieców poparcia, a zarazem potępienia rzeczywistych czy wskazywanych liderów zgromadzeń opozycyjnych, no tutaj występowało, ale też ja myślę, że to jest tak, że jest zupełnie inna natura tych zgromadzeń, dlatego że organizowano je w zakładach pracy, gdzie uczestnicy byli znani i sekretarzem komórek partyjnych, i osobom pełniącym funkcje kierownicze w brygadach, na wydziałach, na zakładach. W związku z tym w dużym stopniu były to zgromadzenia kontrolowane i proszę też spojrzeć, czy przypomnieć sobie, jak wyglądają twarze większości uczestników tych zgromadzeń, chociażby w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, uwiecznione na zdjęciach wówczas robionych. To są twarze biernych uczestników, których spędzono, postawiono, kazano wysłuchać, którym wręczono jakieś transparenty czy tablice z napisami, które przecież nie oni sami wymalowali. I kazano uczestniczyć w pewnym rytuale, którego plan, którego cele wyznaczyły władze.
Nie widzi w tym pan jakiegoś realnego poparcia dla ówczesnej władzy? Czy raczej oportunizm?
Mamy oczywiście tych, którzy widzą interes w zmianach kadrowych, które mogą nastąpić w kraju. I to nawet chyba profesor Eisler szacuje, że w grę mogła wchodzić wymiana kadrowa na około 10 tysiącach stanowisk kierowniczych w różnych instytucjach, firmach czy w aparacie partyjnym, tak, bo za jedną osobą stanowiska traciły kolejne osoby tworzące kręg zaufania tego zwalnianego. Więc na pewno taki krąg jest tych, którzy chcieli skorzystać, bo to jest to, o czym pan wspominał, że ci oficerowie awansowani w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku przez ministra Moczara, to są nowi ludzie. Oni są awansowani, oni zwiększa się ich prestiż rozumiany czy mierzony ówczesnymi standardami. Polepszała się ich sytuacja materialna, bo uzyskiwali wyższe pensje. Na pewno było grono beneficjentów tej uruchomionej karuzeli stanowisk. Na nieszczęściu czy trudnościach tych, których pozbawiano pracy i stanowisk, korzystali ci, którzy w tę powstałą próżnię wchodzili. Oczywiście wchodzili, o ile wyraźnie zdeklarowali swoją lojalność wobec ludzi ówcześnie rządzących krajem, ale też trzeba wyraźnie powiedzieć, że te kalkulacje, o których wspominaliśmy, kalkulacje wiązane z osobą Mieczysława Moczara i jemu podobnych, nie dały oczekiwanego przez nich rezultatu, dlatego że Mieczysław Moczar nie zastąpił pierwszego sekretarza Władysława Gomułki.
Który przetrwał ani jeszcze wtedy, 2 lata, a potem okazało się, że to dopiero Edward Gierek jest tym, który może zmienić.
Także jeszcze Gomułka zdołał zapanować nad tym buntem czy nad intrygą, którą rozwijano we własnym obozie, w jego obozie władzy.
Chcę spytać o represje. Mówiliśmy o tym wątku antysemickim. On na Pomorzu także miał swój pewnego rodzaju paroksyzm. Tutaj sporo osób zostało jakby napiętnowanych i wykluczonych z różnego rodzaju stanowisk, czy też z aparatu. No ale mieliśmy też historię Jakuba Szadaja i najwyższy wyrok, który wtedy zapadł za wydarzenia marca 68 roku. To też dobry przykład tego, jak te represje były rozdzielane, że się tak wyrażę, na poszczególne osoby i grupy, bo też no właśnie potrzebny był Żyd, żeby powiedzieć, że to oni byli winni.
Ale o ile takie nazwiska jak Adam Michnik, bracia Smolarowie, Schleifer, Deutschgewand były mocno eksponowane od 10 marca w Warszawie, żeby pokazać to, o czym pan wspominał, właśnie tą inspirację płynącą, jak podkreślano, z kręgu obcych, bo oni mieli być przedstawicielami tych obcych, nie z tego społeczeństwa PRL, tylko gdzieś nie wiadomo skąd przybyli i realizujący jakieś własne wąskie interesy grupowe. I to bardzo mocno w Słowie Powszechnym, a później w Trybunie Ludu i za Trybuną Ludu w organach wojewódzkich, organach prasowych Komitetów Wojewódzkich PZPR nagłaśniano, to los i to, co się stało z Jakubem Szadajem, to jest wielka zagadka dla mnie. Dlatego, że tak jak pan powiedział, on dostał najwyższy w skali całego kraju, podkreślmy to, w skali całego kraju wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Jego koledzy z gdańskiej grupy konspiracyjnej, którą tworzyli od kilku miesięcy, dostali niższe wyroki, ale jego pochodzenie, jego żydowskość w ogóle nie zostały wygrane propagandowo przez władzę, tak na poziomie centralnym, jak na poziomie lokalnym. Dlaczego tak się stało? No mogę tylko domniemywać, być może dlatego, że gdy już przygotowano stosowny materiał, przyszła ta dyrektywa od pierwszego sekretarza, aby nie kontynuować wątku syjonistycznego czy antysyjonistycznego. Jakub Szadaj został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Odsiedział ponad połowę wyroku. Wyszedł w pierwszej połowie lat 70. Nikt nie siedział tak długo jak on, ale podkreślmy, propagandowo tego nie wykorzystano. Gdy wydano wyrok jesienią 1968 roku, nie znajdziemy na ten temat artykułu, notatki w prasie trójmiejskiej.
Podobnie też z osobami, które na przykład traciły miejsce na studiach, z całą masą ludzi, którzy byli takimi ofiarami tych wydarzeń marcowych. Też od pewnego momentu oni gdzieś zniknęli. Było to pokolenie doświadczone 68 rokiem, ale tak naprawdę przez kilka lat o nich niewiele się mówiło. To był ten rodzaj represji, które władze zastosowały, ale o których się potem zapominano. Mieliśmy marcowych docentów, czyli mieliśmy tych, którzy weszli na miejsce zwolnionych z pracy profesorów, ale o tych represjach było raczej cicho.
No represjami żadna władza się nie chwali, tak? To truizm. Część osób represjonowanych, o ile były pochodzenia żydowskiego, opuściły kraj w ramach emigracji marcowej. W sumie wyjechało z Polski ponad 13 tysięcy osób, ale licząc od czerwca 67 roku do początku 71 roku i oni zaczęli funkcjonować za granicą. Jeżeli coś o nich mówiono, to znowu dzięki polskojęzycznym rozgłośniom zagranicznym. Z kolei ci, którzy wrócili po odbyciu służby wojskowej, czy po odbyciu kary pozbawienia wolności, tutaj umownie nazwijmy ich warszawiakami na przykład, no oni nie, o nich nie mówiono. Też i atmosfera sukcesu pierwszej połowy lat 70. rosnącej konsumpcji nie sprzyjała postawom opozycyjnym i poparciu dla postaw opozycyjnych. Proszę zauważyć, między 71 a 75 rokiem nie mamy widocznych, prężnych środowisk opozycyjnych.
A pokolenie 68 tak naprawdę wróci dopiero po 76 roku, ale to już zupełnie inna historia. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Proszę
Przypominam,
was.
Że profesor Grzegorz Berendt był moim gościem.
Dziękuję.